Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, mówimy we wtorek, 22 sierpnia. Krzysztof Kowalski, Sławek Orlik, którego jeszcze nie ma za szybą. Sławek, nadciągaj. I Janusz Wilczyński, serdecznie witamy i zapraszamy. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. No rzeczywiście, jest taka ulica Polarna w Szczecinie. Czy ona doczeka się XXI wieku? O tym będę rozmawiał już za kilkanaście minut z moimi gośćmi. No, zobaczymy, miejmy nadzieję, że tak będzie, bo XXI wiek przecież już mamy. Będzie także dramatyczna i ważna, poważna też bardzo sprawa, mianowicie porwanie 4-letniego dziecka przez ojca, który ma ograniczone prawa rodzicielskie. Zdaniem mamy chłopca, policja i sąd wypuściły tego mężczyznę z komisariatu, gdzie zgłosił się wraz z synem. To będzie główna sprawa, którą zajmiemy się w dzisiejszym magazynie, ale porozmawiamy także o tym, czy szpitale mające kontrakt z NFZ-em muszą zapewnić pacjentom całodobowy transport medyczny. Chodzi tu szczególnie o takie przypadki, kiedy okazuje się, że pacjent nie musi być hospitalizowany, otrzymał odpowiednie leki i powinien wrócić do domu. Nie może samodzielnie chodzić, nie ma pieniędzy na taksówkę. No i właśnie co wtedy? Z takim przypadkiem mamy do czynienia. Napisała do nas wnuczka, która właśnie opisuje przygodę, niemiłą przygodę swojej babci właśnie z powrotem ze szpitala w Szczecinku. To jest czas reakcji. Sławek już na stanowisku. Proszę dzwonić, proszę pytać. A my zaczniemy od refleksji z Laguny. To będzie przypomnienie, a przypomnienie jest o tyle ważne, że mamy odpowiedź na właśnie opinię słuchacza.
Dzień dobry, Zbigniew Szczecin. 15, to jest dzień świąteczny we wtorek. Udałem się z wnukami na basen Laguna w Gryfinie. Jest oczywiście zaznaczone przy wejściu, że osoby dorosłe, które mają pod kontrolą dzieci małe, muszą ich pilnować. Ale są też panowie ratownicy. A tu proszę sobie wyobrazić, panowie ratownicy zachowują się w ten sposób. Jeden pan, zachwycony swoim ciałem, ćwiczy namiętnie, cały czas dba o rzeźbę swojego ciała w różnych miejscach, a nie interesuje się w ogóle osobami kąpiącymi. A już zdarzyła się przecież sytuacja drastyczna w Gryfinie. Następnie panowie zbijają się w tak zwane grupy i sobie dyskutują. W ogóle żadnego zainteresowania osobami kąpiącymi się. Dziękuję i pozdrawiam.
Pana opinię przesłaliśmy do Centrum Wodnego Laguna i przede mną odpowiedź podpisana przez Katarzynę Nowak, kierownika do spraw administracji i marketingu tego centrum. I pani Katarzyna pisze tak. Zapewniamy, iż obsługa ratownicza jest u nas na najwyższym poziomie. Wszyscy ratownicy zatrudnieni są na umowach o pracę i posiadają wszystkie wymagane przepisami szkolenia i kursy. Dodatkowo świadczy o tym fakt wielu codziennych udanych interwencji ratowniczych i podziękowania dla naszych pracowników składane przez klientów. Proszę pamiętać, iż nie jest to praca biurowa, pisze pani kierownik. Ratownik musi być bardzo sprawny fizycznie, nie może przez 8 godzin dyżuru siedzieć na krzesełku. Jeśli w tym czasie wykona kilka przysiadów, to tylko po to, aby się poruszać. Nie możemy również zabronić, aby pracownicy nie rozmawiali ze sobą lub klientami na obiekcie. Podkreślam, iż są to osoby doświadczone i w każdej z tych sytuacji obserwują otoczenie wokół siebie. Dodatkowo jeden pracownik, którego klienci nie widzą, pełni swoją funkcję przy monitoringu. Monitoring obejmuje wszystkie baseny na obiekcie, basen sportowy również pod wodą. Po zgłoszeniu państwa jednak rozmawiałam z ratownikami, tu jest ważne, o tej sytuacji i zostali, uwaga, dodatkowo pouczeni w tym zakresie. Mam nadzieję, pisze pani kierownik, iż powyższe wyjaśnienia uspokoją państwa słuchacza. Dziękuję za przekazane uwagi. Klienci są dla nas zawsze na pierwszym miejscu. I to nas cieszy, pani kierownik. No i mam nadzieję, że ta rozmowa z ratownikami poskutkuje, bo tu wystarczy jeden moment rozróżnienia, dekoncentracji i może dojść do tragedii. O to, myślę, chodzi naszemu słuchaczowi i o to chodzi także nam. Tyle w tej sprawie. Czas reakcji 12.10 zbliża się nieubłaganie. A teraz o bałaganie.
Dzień dobry, Alina ze Szczecina. Chciałam zwrócić uwagę na teren na Osiedlu Słonecznym i za Urzędem Skarbowym. Tam jest taki deptak do sanktuarium. No i ten teren to jest ciągle rozpad. Po prostu krzaki porosły wysokie, drzewa to takie, że tam już przejść nie można, nie poobcinane, jak w buszu. Czy naprawdę ten teren tak musi wyglądać, no nie ma właściciela, kto się tym zajmie, czy to do miasta należy, czy to prywatne, nie wiem, no, ale to myślę, że to można chyba wyegzekwować, żeby to też zadbać w takim miejscu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Przekażemy ten sygnał Straży Miejskiej. Straż Miejska ustali właściciela terenu. No i mam nadzieję, że właściciel weźmie się do roboty, czyli do galopu. Zapraszam na naszą stronę internetową www.radioszczecin.pl, zakładka audycje i czas reakcji. Tam nowe zdjęcia nadesłane przez słuchaczy. Pan Jacek na ulicy Jackowskiego natknął się, jak to określił, na niespodziankę i nawet ją sfotografował. To bardzo duża dziura, a jeszcze większa jest przy ulicy Unii Lubelskiej naprzeciwko wjazdu do szpitala. Jak pisze pan Jacek, od kilku tygodni stoi przy niej pachołek. Ciekawe, kto i kiedy się tym zajmie. Zajmie się zarząd dróg, który już powiadomili. Tak napisał Sławek Orlik, a dziura rzeczywiście jest pokaźna. Na naszej stronie internetowej także zdjęcia z ulicy Potulickiej, gdzie są naprawiane szyny i na razie jest to taka metoda chałupnicza. Jakieś deski, jakieś kliny powbijane. No wygląda to nieciekawie i napisał pan Łukasz: będę wdzięczny za zapytanie władz miasta i zarządu dróg, co dzieje się na wydawałoby się niedawno remontowanej ulicy Potulickiej. Od kilku tygodni jeździmy po deskach i ostrych krawędziach wyciętego asfaltu. O niebezpiecznych mijankach, jakie wykonują niektórzy kierowcy, nawet nie chcę pisać. Czy remonty w Szczecinie to zawsze musi być fuszerka i prowizorka? Na pięknej stronie internetowej, jaką miasto stworzyło w celu promocji inwestycji przebudowy ulic Potulickiej i Narutowicza, wypada zaktualizować galerię zdjęć. No panie Łukaszu, przecież to chwilowe tylko. No, że to trwa już jakiś czas, no to inna sprawa, ale mam nadzieję, że to jest chwilowe, a tematu wrócimy do tematu w najbliższych wydaniach magazynu Czas Reakcji. Wczoraj opinie naszych słuchaczy przyciągnął temat dotyczący placu zabaw. To jest plac zabaw przy ulicy Włościańskiej, zmodernizowany w ramach Zielonych Podwórek. To jest Włościańska 717. Najpierw napisała do nas nasza słuchaczka, pani Monika. W swoim liście napisała, że na placu zabaw standardowo umieszcza się regulamin, podobnie jak u nas, z tą różnicą, że do naszego regulaminu panie z zarządu samowolnie, bezprawnie i bezpodstawnie doklejają co rusz nowe zakazy. Na placu zabaw nie można jeździć rowerkiem dziecięcym, pchaczem niemowlęcym, hulajnogą, na rolkach, ba nawet wózkiem niemowlęcym, bo uwaga, jakieś dziecko mogłoby się przewrócić i uderzyć głową w wózek. Pani Monika napisała także o tym, że nie można właśnie jeździć tymi różnymi pojazdami, dlatego że ma się zepsuć nawierzchnia. Ale pani Monika napisała, że jakiś czas temu wykonała telefon do właśnie wykonawcy tego placu zabaw i zapytała, czy rzeczywiście przebywanie wózkiem, rowerkiem dziecięcym, pchaczem niemowlęcym na nawierzchni stworzywa, czy hulajnogą spowoduje zniszczenie pianki, na co pan jednoznacznie zaprzeczył. Przypomnijmy sobie fragment relacji, którą właśnie na tym placu zabaw zrobiła nasza redakcyjna koleżanka Paulina Zaręba.
Dzieciom tutaj nic nie wolno, stawia się ciągłe zakazy. Tutaj możemy od razu podejść nawet do regulaminu. Mamy, o, tutaj dużo nakazów i zakazów doklejonych. I o, tutaj mamy rolki, tak dodatkowo, dyskorolkę, hulajnogę. I od razu też dodam, że orientowałam się tutaj u wykonawcy, że tak naprawdę te nakazy i zakazy nie są po to, żeby zakazywać dzieciom czegokolwiek, tylko to jest po to tutaj, te oryginalne oczywiście mówię, po to, żeby było bezpiecznie dla dzieci, a nie po to, żeby dzieciom tutaj nic nie było można.
To nie jest plac wykonawcy.
Konsultowane było na zebraniu, na którym nigdy ci państwo nie przychodzą, z lokatorami, którzy zamieszkują w naszym budynku. Mogą przyjść, mogą powiedzieć swoje zdanie.
Uznałyśmy obie po długim zastanowieniu, że musimy dokleić, ponieważ nie jest to jednoznaczne dla osób, które przychodzą, że jeżeli na przykład nie wolno na rolkach, to równie nie wolno na deskorolkach, to również nie wolno na wrotkach.
doklejanie punktów regulaminu, czy to jest zgodne z prawem? Co na ten temat tej sytuacji, tego sporu pomiędzy niektórymi mieszkańcami, niektórymi podkreślam, a zarządem tej wspólnoty sądzi Marcin Nieradka, rzecznik Szczecina do spraw mieszkalnictwa?
Jeżeli chodzi o regulaminy obecne na zielonych podwórkach, regulaminy dotyczące korzystania z placów zabaw, to one powinny być konsultowane z mieszkańcami wspólnoty i powinny one być poddane głosowaniu w ramach standardowych uchwał podejmowanych przez wspólnoty.
Jasne, tak wyglądają procedury, ale czy w ramach tych procedur również jest ustalenie tych szczegółowych zapisów regulaminu z przedstawicielem miasta i gminy, czy takiego obowiązku nie ma?
Takiego obowiązku nie ma, natomiast szczegółowe zapisy powinny być ustalane z mieszkańcami wspólnoty mieszkaniowej. Zachęcam mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Włościańskiej do uczestnictwa w zebraniu wspólnoty i wywarcia wpływu na zarząd wspólnoty pod kątem zmiany tego regulaminu.
Tyle Marcin Nieradka, a przede mną pismo podpisane przez Barbarę Czerkawską, przewodniczącą zarządu wspólnoty mieszkaniowej numer 104. W dniu dzisiejszym, czyli to w poniedziałek, nadano interwencję pani Moniki i wypowiedź jej mamy dotycząca zielonego podwórka przy Włościańskiej 717. Prawdą jest, co zaznaczyłyśmy w rozmowie z panią redaktor, że do regulaminu zostały doklejone zakazy dotyczące poruszania się pojazdami posiadającymi kółka. Tyle tylko, że zakazy dotyczą obszaru pokrytego wykładziną syntetyczną, na której znajdują się huśtawka, karuzela, stożek, piaskownica i motorek. Natomiast alejki wybrukowane oraz duże powierzchnie trawnika dostępne są dla dzieci i nieprawdą jest, że na nich zabrania się jazdy jakimkolwiek pojazdem. Pani Monika proszona była kilkakrotnie o postawienie wózka koło ławki, ale na drodze, a nie na placu z urządzeniami. Uwagi nie miały charakteru złośliwego, a jedynie prośbę. Druga sprawa dotyczyła zamknięcia piaskownicy. Przepisy jasno określają konieczność zabezpieczenia piasku przed zanieczyszczeniem. Wszystkie rodziny posiadające dzieci w naszej wspólnocie otrzymały klucz do piaskownicy, w tym również pani Monika. W najbliższym czasie zostanie zwołane zebranie mieszkańców wspólnoty, na które zapraszamy panią Monikę. Mamy nadzieję, że w tym zebraniu będzie po raz pierwszy uczestniczyła. Tak napisała pani Barbara Czerkawska, przewodnicząca zarządu wspólnoty mieszkaniowej numer 104. Ja proponuję państwu skontaktować się z wykonawcą i oficjalnie zapytać, co szkodzi tej wykładzinie, a co jej nie szkodzi, żeby sprawa była raz na zawsze zamknięta. I jeszcze w tej sprawie pan Krzysztof, taka refleksja nieco nostalgiczna, pisze, kiedy urodziły się moje dzieci w 1977 i 80 roku, to urwisy grały w piłkę, szalały, krzyczały i rozrabiały i co tam jeszcze chcecie. Człowiek patrzył przez okno zachwycony, jakie żywe sreberka. Kiedy starsza sąsiadka załatwiła tablicę z zakazem gry w piłkę, to chciałem załatwić miejscowych żuli, żeby to ściągnęli, tylko że za wysoko było. I napiszę, jak to odczuwam teraz w imieniu ludzi między 65 a 80 rokiem życia. Kilkanaścioro dzieci nieraz na podwórku, kilkoro zawsze od rana do wieczora. Te rowerki, hulajnogi, deskorolki mają plastikowe kółeczka. Trąco beton daje to niesamowity jazgot. Mają też zamocowane różnego rodzaju trąbki, piszczałki i dzwonki. Poza tym dzieci krzyczą, im głośniej, tym bardziej rodzice są zadowoleni. Zero empatii, nic. A tu sąsiedzi chorzy na nowotwory w stanach terminalnych. Kazik i Gabriela w ciężkich bólach umierali bez godzinki snu w dzień, a piszący ten tekst oraz jego syn pracujący w nocy muszą brać czasami leki antydepresyjne. Sąsiedzi też pozamykane w upał okna, chodzą wiatraki, nerwica nabyta, no bo dzieci rzecz święta. A gdzie my? My jeszcze żyjemy i pracujemy ciężko na kolei, w komunikacji. Żeby tak były wyznaczone godziny jakieś do zabawy, to by człowiek wyszedł z domu i wiedział, kiedy przyjść. A dodaję jeszcze, że 200 metrów od naszego podwórka jest plac dziecka z szeregiem atrakcji. 1000 metrów park na Wojciecha. Też różne place zabaw. No to nie, bo tam niektórych rzeczy rodzice czy dziadkowie nie mogliby robić. Proszę to też przeczytać, bo staruchy też chcą żyć. Pozdrawiam całą redakcję. Tyle napisał pan Krzysztof. I tyle w tej sprawie i jeszcze jeden komentarz.
Dzień dobry, stały słuchacz Leszek. Myślę, że mieszkańcy tej wspólnoty mają rozwiązanie. Powinni po prostu odwołać swojego zarządcę, wziąć kogoś innego. Nie będzie nikt im robił wtedy podgórkę. Dzięki, pozdrawiam.
Dziękujemy. Tutaj nie sprawa i kwestia leży po stronie zarządcy, a zarządu wspólnoty. Zarządca to taki administrator, a tu chodzi o zarząd wspólnoty, o te osoby, które stoją na jej czele. No mam nadzieję, że uda się tam wypracować jakiś rozsądny kompromis i ten regulamin będzie no, dostosowany do sytuacji i do tego, czego wymaga taki sprzęt, który tam jest zainstalowany, no i ta oczywiście słynna już chyba wykładzina. A teraz przenosimy się do Szczecinka. Napisała do nas wnuczka, która ona i jej rodzice mieli takie niezbyt przyjemne przeżycia związane z babcią. Pisze w sprawie mojej babci, która mieszka w Szczecinku. Ja jestem ze Szczecina. Babcia ma prawie 90 lat i jest bardzo chora, przewlekle. Jest sprawna umysłowo, jednak niestety zupełnie niesamodzielna. Nie może się poruszać, ciągle odczuwa ból. Ma między innymi zwyrodnienie stawów, głównie kolan, niewydolność serca, nadciśnienie, cukrzycę i chorobę Parkinsona. Gdy jest stan się pogorszył w sobotę 19 sierpnia, wezwałyśmy z mamą pogotowie. Około 22 babcia była już na SOR-ze, czyli szpitalnym oddziale ratunkowym. Nie mogła się nawet unieść na rękach, choć zwykle to nie stanowi problemu. Odczuwała ogromny ból nóg i była zupełnie osłabiona. Babcia przeszła badania i dostała lekarstwa. Dyżurujący lekarz poinformował, że to wszystko, co można zrobić i babcia może trafić do domu. I tu właśnie pojawił się ogromny problem. Lekarz poinformował, że skoro jest do północy, po północy, to nie ma transportu medycznego. Ten działa tylko do 19. Gdyby nie to, że babcia jest leżąca, pewnie nie byłoby problemem podjechać samochodem, zwłaszcza, że babcia mieszka po drugiej stronie ulicy, 300 metrów od szpitala. Niestety, w grę wchodziły tylko nosze, by pokonać, jak się okazuje, zaporową wysokość drugie piętro. Na nic zdały się prośby. Poinformowano nas, że nic nie można zrobić. Nie ma transportu i koniec. Nikt z noszami też nie pomoże. Ostatecznie udało nam się pożyczyć ze szpitala wózek inwalidzki. Na tym wózku nie bez problemów udało się posadzić babcię. I tak w środku nocy zupełnie sami wieźliśmy babcię ulicą ze szpitala do domu. Najtrudniej było z wzniesieniem babci na wózku na drugie piętro. Był strach, obawy, że dojdzie do wypadku. Babcia nie jest mikrusem. Udało się, ale to, co przeżyliśmy, jest nie do opisania. Chodzi o brak pomocy i znieczulicę. To wręcz niewiarygodne, żeby karetka jeździła tylko do 19. Poczuliśmy się pozostawieni sami sobie, bez wsparcia w potrzebie. Tym bardziej, że z pomocy szpitala, mimo zaawansowanej choroby, babcia nie korzysta. Była tam tylko raz w ciągu ostatnich lat. Pozdrawiam, wnuczko. Wnuczka, no cóż, cóż wnuczko, trzeba powiedzieć o tym, że jednak jakaś pomoc i życzliwość była, bo wózek został wypożyczony, ale to nie jest główną kwestią w tej sprawie. Jest z nami Małgorzata Koszur, rzeczniczka Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Małgorzato, co do zasady, czy szpital, który ma podpisany kontrakt z NFZ, a takim szpitalem jest szpital w Szczecinku, powinien oferować całodobowy transport medyczny, oczywiście w uzasadnionych przypadkach?
Tak jest. Szpital udziela świadczeń przez całą dobę. Transport sanitarny jest elementem takich świadczeń, jeżeli jest oczywiście potrzebny i wynika ze wskazań medycznych. I taki transport sanitarny też ma być dostępny przez całą dobę.
Czyli wynika nie może być tak, że do 19 jest ten transport medyczny, tak jak
absolutnie.
Rzekomo wnuczce, albo na pewno to jeszcze będziemy ustalali, bo ja oczywiście próbuję skontaktować się z dyrekcją szpitala, że do 19 jest ten transport.
Absolutnie nie. Całodobowo oczywiście transport musi być dostępny. To wynika wprost z rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Tam wskazany jest obowiązek zapewnienia przez szpital co najmniej dostępu do środka transportu sanitarnego. I chodzi oczywiście o zlecenie transportu ze wskazań medycznych i ciągłość postępowania. To samo potwierdzają ogólne warunki umów zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia. One również stanowią, że świadczeniodawca w określonych przypadkach zapewnia transport sanitarny wynikający ze wskazań medycznych i ciągłości udzielania świadczeń, gwarantujący najkrótszy czas transportu pacjenta odpowiedni do jego stanu zdrowia. Przecież tu nie chodzi tylko o tych pacjentów, którzy na przykład mają z SOR-u, ze szpitalnego oddziału ratunkowego wrócić do domu i nie mają możliwości samodzielnego przemieszczania się, tak jak w tym przypadku, co potwierdził lekarz, ale także chodzi o ciągłość udzielania świadczeń, gdyby na przykład pacjent z tego szpitala miał być przewieziony do innej placówki w ramach tej doby i całodobowej całodobowo udzielanych świadczeń. Także szpital ma obowiązek całodobowo zapewnić transport sanitarny.
I rozumiem, że decyzję o tym pewnie podejmuje lekarz, który jest na dyżurze, prawda? W tym przypadku ten, który zaopatrywał i badał naszą pacjentkę, babcię naszej słuchaczki.
Tak jest, to lekarz określa, czy jest pacjentowi potrzebny transport sanitarny i czy ten transport sanitarny ma być bezpłatny, a wynika to ze stanu zdrowia pacjenta, czy też być może ma być w jakiejś części odpłatny przez pacjenta, co także regulują odpowiednie przepisy, w tym właśnie te rozporządzenia ministra zdrowia stanowiące o świadczeniach gwarantowanych.
Dziękuję za te wyjaśnienia. Małgorzata Koszur, rzeczniczka Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dziękuję.
To jest czas reakcji. Tak jak powiedziałem, próbowaliśmy przed programem kontaktować się z dyrektorem szpitala w Szczecinku. Był zajęty na bloku operacyjnym i ten temat w takim razie wróci w naszej audycji w najbliższych wydaniach programu. To jest czas reakcji, jest 12:25. Teraz przenosimy się na ulicę Polarną.
Dzień dobry, jestem mieszkanką ulicy Polarnej. Proszę mi pomóc, jak można by było załatwić, żeby nam wreszcie po 40 latach podciągnięto wszelkie media. Jesteśmy bez wody, bez gazu. Woda jest bardzo brudna, nie nadająca się do picia. Bardzo proszę o pomoc. Dziękuję.
No właśnie. Ulica Polarna to jest ulica położona przy autostradzie A6 w okolicach Klucza. Na mapie jest to określone jako Kluczewko. No i rzeczywiście oglądaliśmy na mapach Google ten teren. No, nie wygląda najlepiej. Z nami jest pan Łukasz Szafran, mieszkaniec ulicy Polarnej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie Łukaszu, czy to rzeczywiście tak jest, jak mówiła nasza słuchaczka? Nie macie tam oprócz prądu żadnych mediów, nie ma kanalizacji, droga także pozostawia wiele do życzenia?
Tak, tak, dokładnie, zgadza się to. Ani kanalizacji, ani gazu, ani bieżącej wody. Telefonia komórkowa dosyć słabo tam działa. Telefonii stacjonarnej też nie posiadamy, nie mamy internetu. Tak więc generalnie jest słabo.
Wiem, że państwo prowadziliście korespondencję, prawda, pan samodzielnie z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, ale nie tylko, z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska również. No i z tych pism nic dobrego nie wynika. Mnie, wie pan, zafrapowała konstrukcja tych pism, bo Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego odpowiada panu dnia 20 lutego 2015 roku bardzo rozwlekle i dopiero właściwie w trzecim akapicie jest konkret taki, że po dokonaniu wizji lokalnej na terenie przez pracownika merytorycznego Zarządu Dróg potwierdza zły stan nawierzchni nieutwardzonej ulicy Polarnej. Występują liczne i głębokie nierówności, gdzie zbiera się woda opadowa i przejazd samochodem osobowym jest mocno utrudniony. Na ulicy brak jest oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej. Nie tylko deszczowej, prawda?
Tak.
Dlatego mając na uwadze potrzeby i bezpieczeństwo mieszkańców ulicy Polarnej, poprawa stanu nawierzchni ulicy poprzez jej odpowiednie wyprofilowanie została zgłoszona do realizacji jako robota planowa. Jednocześnie jako zarządca dróg publicznych miasta Szczecin potwierdzamy stan techniczny drogi podniesiony przez pana Łukasza Szafrana w piśmie z 26 stycznia i przyłączamy się do wniosku poprzez zgłoszenie ujęcia kompleksowej przebudowy ulicy Polarnej w planach finansowych miasta na najbliższe lata. Ale w piśmie z 4 lutego 2015 z 13 lutego 2015 z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska mamy napisane tak. Uprzejmie informuję, że w budżecie miasta 2015 oraz w wieloletnim programie rozwoju miasta Szczecin 2015-2019, które są powszechnie obowiązujące w gminie miasta Szczecin, nie ma zapisanej inwestycji pod nazwą przebudowy ulicy Polarnej w Szczecinie. Panie Łukaszu, to nie jest dobra informacja. Czy państwo próbowali dotrzeć, czy pan może, do radnych, którzy reprezentują właśnie ten rejon miasta?
Panie redaktorze, ja przede wszystkim wystosowałem też pismo do pana prezydenta, wiceprezydenta Kądziołki, który był odpowiedzialny za te rzeczy w magistracie. No, od niego nie dostałem żadnej odpowiedzi niestety, tak więc nie mogę tego państwu przesłać. ale to była jedyna osoba, z którą się kontaktowałem. No kontaktowałem się, z, tak jak już pan przytoczył, z wodociągami, z DITM-em i tutaj uwaga, przełom w listopadzie 2016 roku, jak była remontowana ulica Poznańska, czyli Krygiera teraz, ten asfalt zerwany, on się pojawił u nas na ulicy Polarnej i został wyłożony i ta ulica faktycznie została troszeczkę no, wyprofilowana i ten przejazd stał się możliwy. No ale mamy już 22 sierpnia, no i niestety stan techniczny tej drogi no, znowu jest tragiczny. Nadal nie mamy kanalizy, nie ma oświetlenia. Krótko mówiąc, w godzinach porannych, w zimę i w godzinach wieczornych no nie da się bez latarki ogólnie drogą przejść.
I jest z nami także Piotr Dykiert, rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Przede mną pismo z 4 lutego 2015 roku. Pismo brzmi tak: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w odpowiedzi na pismo właśnie pana Łukasza Szafrana informuje, że obecnie w obowiązującym wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017 będących w posiadaniu ZWIK nie przewidziano środków finansowych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Polarnej w Szczecinie. A czy w przyszłych latach kolejnych jest przewidziana tam kanalizacja i doprowadzenie wodociągu?
Szanowni Państwo, no myślę, że w tej chwili to trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć, bo oczywiście urbanizacja miasta następuje, miasto się rozwija. My również w tej chwili wykonujemy działania inwestycyjne polegające na położeniu sieci kanalizacji sanitarnej czy też wodociągowej w różnych rejonach miasta. Natomiast w ciągu ulicy Polarnej takich inwestycji nie przewidujemy w najbliższym czasie. Także no, trudno mi w tej chwili powiedzieć, jak sobie radzą mieszkańcy tej ulicy. Tutaj wcześniej pani wypowiadała się, że ja też nie do końca zrozumiałem, że nie ma wody, że woda jest brudna. Podejrzewam po prostu, że to są studnie głębinowe i że nie do końca one są w jakiś sposób no, zadbane, jeśli chodzi o tą sieć. Natomiast są sposoby.
Panie Piotrze, właśnie jak pan Łukasz Szafran odniesie się do tego. Jak to jest z tą wodą?
Właśnie, już tłumaczę, jak to jest. Na ulicy Polarnej wszyscy mamy, tak jak tutaj pan rzecznik wspomniał, studnie głębinowe i to jest prawda. My akurat mamy studnię głębinową na około między 25 a 30 metrów i ja powiem szczerze, że woda jest po prostu ruda. Woda się absolutnie nie nadaje do picia. My od, jak ja już mieszkam na ulicy Polarnej 12 lat, to 12 lat kupuję baniaki 5-litrowe, żebyśmy mieli wodę do picia i do gotowania w ogóle. A ta pani, która wcześniej tutaj dzwoniła do radia, pani ma chyba, jak dobrze pamiętam, 2 lata temu świeżutką studnię wykopaną, uwaga, na głębokość ponad 100 metrów. Zapłaciła za to około 15 tysięcy złotych i woda jest tak samo żółta. Tak samo się nie nadaje do użytku. Tak więc, no tak to wygląda. Pralek to już wymieniliśmy ze 6. Ze 3 zmywarki. Tak to wygląda.
To rzeczywiście nie wygląda najlepiej. Panie Piotrze, jakie są możliwości przed naszymi słuchaczami? Może jeszcze pan Łukasz, panie Łukaszu, ilu mieszkańców dotyczy ten problem? Ile to jest osób? Ile gospodarstw domowych?
Wie pan co? Samych domków jednorodzinnych, powiedzmy na Polarnej jest 5-6 ludzi, no powiedzmy, że tam koło 50, no ale proszę państwa, są działki, jest prawie 500 działek. I tam też są pompy jakieś głębinowe z tego, co się orientuje. Jest sala, która jest wynajmowana na różne przyjęcia. Tam też ludzie wiecznie z baniakami przyjeżdżają, żeby no tam coś można było ugotować dla tych gości. Tak więc no, sprawa jest no, naprawdę poważna.
Piotr Dykiert, Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
No rozumiem to doskonale, w jakiej sytuacji tam mieszkańcy się znajdują. Tak jak mówiłem wcześniej, no my cały czas w ramach naszych działań inwestycyjnych prowadzimy różne działania, również na prawobrzeżu Szczecina. Natomiast no, do ulicy Polarnej jeszcze daleko, jeśli chodzi o prowadzenie tych działań inwestycyjnych. Natomiast jest możliwość, oczywiście jest możliwość. Trudno mi jednoznacznie powiedzieć, jak mieszkańcy, ile tam mieszkańców mogłoby się podłączyć do takiej sieci wodociągowej, ale są sposoby na to, żeby porozumieć się z gminą, z miastem Szczecin, właśnie w kwestii partycypowania w kosztach. Pierwszy taki sposób to można z inicjatywy własnej, właśnie przy wsparciu finansowym naszego zakładu wybudować sieć wodociągową. Drugi sposób to wspólnie z innymi mieszkańcami tej ulicy i zainteresowanymi tematem w ramach inicjatywy społecznej, oczywiście przy dofinansowaniu, tak jak wspomniałem, gminy miasto Szczecin, bo taka możliwość istnieje, taką sieć wybudować. No a trzecia opcja to oczywiście czekać na to, aż uzbrojenie w sieć wodociągową tej ulicy pojawi się w planach, ale tak jak mówiłem wcześniej, w tej chwili tego nie ma.
Panie Łukaszu, co pan na to? Czy widzi pan możliwość porozumienia z sąsiadami i nawiązania kontaktu z miastem i jakiejś partycypacji finansowej w kosztach budowy wodociągu?
No oczywiście, jest to jakieś rozwiązanie. My jesteśmy naprawdę zdesperowani, bo mamy też małe dzieci i no i komfort mieszkania jest w tym momencie żaden. Oczywiście można się zebrać w grupę osób i partycypować oczywiście w tych kosztach, aczkolwiek no płacimy podatki niemałe do miasta Szczecin. My mamy działalności gospodarcze zarejestrowane też pod tymi adresami. No podatki nie są płacone małe, tak jak mówię. Chociażby moi teści już tam mieszkają ponad 40 lat. Przez 40 lat też tam się nic nie zmieniło. No, wydaje mi się, że naprawdę no, miasto mogłoby tutaj stanąć na wysokości zadania i no i jednak przyjrzeć się trochę temu problemowi i jakieś pieniążki wygospodarować, bo tak jak mówię, no lokalizacja jest jaka jest, ona się cały czas rozwija. Proszę chociażby zobaczyć miejscowość Radziszewo, które jest już w powiecie Gryfino, już nie w Szczecinie. No tam się coś dzieje, tam są piękne chodniki, tam jest teraz remontowana droga, tam jest kanalizacja, tam jest telekomunikacja, tam jest telefonia komórkowa. No proszę Państwa, no proszę nie zostawiać nas z tym i nie mówić, że mamy w tym partycypować, tylko po prostu pomóc nam.
Panie Łukaszu, my ze swojej strony postaramy się pomóc. Apeluję też i zachęcam pana i pana sąsiadów, żebyście w tej sprawie zwrócili się także do radnych, ponieważ to bywa bardzo skuteczne, zwłaszcza jeżeli ci radni należą do klubu prezydenta miasta, więc polecam ten sposób. To jest sprawdzone działanie. No, na dziś kończymy rozmowę na ten temat. Dziękuję. Łukasz Szafran z ulicy Polarnej.
Dziękuję bardzo.
Piotr Dykiert z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To jest czas reakcji, 12.42. Teraz witam naszego kolejnego gościa, podkomisarz Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Przede mną mail utrzymany w alarmistycznym tonie od naszej słuchaczki, pani Agnieszki. Pani Agnieszka napisała tak: witam, ojciec porwał 4-letnie dziecko. Policja, mając go na komisariacie z dzieckiem 200 km od domu, nie czeka na mój przyjazd, mimo iż jest to porwanie z artykułu 211 kodeksu karnego i nawet nie spisuje, gdzie w tym czasie przebywa. Mimo iż w tym momencie jest ścigany za popełnienie przestępstwa, wypuszczają go mimo próśb, że przyjadę i odbiorę syna. Jest to karygodne i niezgodne z postanowieniami, które mam ja i zostają im wysłane. Prokuratura i sąd mają to w nosie. Prokurator w Myślibożu po moich prośbach o przesłuchania każe pisać mi pismo, które może rozpatrzy w ciągu 2 miesięcy. Ogólnie sąd działa opieszale w całej sprawie i podejmuje dziwne decyzje, mimo iż wie, że ojciec już wcześniej uprowadził dziecko i z tego tytułu ma sprawę. Jeżeli są Państwo w stanie to nagłośnić lub pomóc, proszę o kontakt. Postaramy się pomóc, chociaż sprawa nie jest łatwa, bo dotyczy konfliktu o dziecko, ale zaprosiłem panią, pani komisarz do rozmowy, żeby wyjaśnić właśnie to zdarzenie na komendzie policji w Świnoujściu, dokładnie z soboty 11 sierpnia. W jakich okolicznościach rzeczywiście ojciec dziecka pani Agnieszki z tym czterolatkiem pojawił się właśnie w sobotę na komendzie w Świnoujściu?
Sytuacja wyglądała w ten sposób, że po tym jak zgłosiła się do nas matka dziecka, zgłaszając porwanie rodzicielskie, no chcieliśmy tą sprawę jak najszybciej wyjaśnić. To sprawa została zgłoszona w Myśliborskiej Komendzie i tak naprawdę sytuacja, jeżeli chodzi o konflikty rodzinne, no nie była nowa dla policjantów. W każdym razie policjant, który przyjął takie zawiadomienie, skontaktował się z ojcem dziecka, który od razu odebrał telefon i zobowiązał ojca dziecka, aby wstawił się do najbliższej komendy policji w miejscu, gdzie on się znajduje. I tym miejscem było Świnoujście. Ojciec tak naprawdę no bez problemu stawił się z dzieckiem, gdzie zostało to dziecko obejrzane. Nie było żadnych uwag, jeżeli chodzi ani o zachowanie, ani o ubiór, więc nic nie wskazywało, jak również nie było żadnej informacji nawet od mamy dziecka, aby temu dziecku zagrażało niebezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o kwestię porwania rodzicielskiego, to sam fakt, że takie zostało złożone zawiadomienie podejrzenia przestępstwa, to nie znaczy, że tak jest. Musimy pamiętać, że mamy do czynienia ze sprawą, która dotyczy małoletniego oraz jego rodziców. Żadne z tych rodziców, no w tym momencie mówimy o ojcu dziecka, nie było pozbawione praw rodzicielskich. W związku z tym, w momencie, kiedy już mieliśmy wiedzę, że ojciec dziecka zgłosi się do komendy, równocześnie policjant, który wykonywał czynności, skontaktował się z sądem rodzinnym w Myśliborzu, gdzie toczy się sprawa dotycząca dziecka pomiędzy rodzicami, który zna specyfikę tej konkretnej sytuacji. Ponieważ postanowienie, którym dysponowała mama, to nie jest ostateczne postanowienie, tylko to jest na czas prowadzonego postępowania. I w kontakcie z panią sędzią i opisaniem sytuacji policjant nie usłyszał, nie zapadła decyzja, aby to dziecko wykonywać jakieś czynności związane z oddaniem dziecka matce, dlatego że w takich kwestiach, kwestiach rodzinnych, to nie jest tak, że my to dziecko siłą zabieramy czy zatrzymujemy ojca, tylko odebranie dziecka musi nastąpić poprzez kuratora rodzinnego, tak, wyznaczonego przez sąd.
A kto decyduje, że ten kurator powinien przyjechać? Czy sędzia nie przekazał takiej informacji, rozumiem, policjantom, że na przykład powinien przyjechać kurator i dziecko powinno zostać zatrzymane z ojcem razem?
Dokładnie, nie zapadła taka decyzja. Natomiast sąd zwrócił się do nas z prośbą o dostarczenie materiałów, jakie mamy w tej sprawie. Bo z tego, że ojciec stawił się w komendzie Świnoujściu, powiedział, że bez problemu, że nie będzie stwarzał problemów, jeżeli chodzi takie kontakty, zostały sporządzone określone dokumenty, tak, które zostały przekazane do sądu, jak również dokumenty w tej sprawie zostały przekazane do prokuratury. My w tej chwili wiemy, że jutro ma być rozprawa w sądzie w Myśliborzu. My w tej chwili nie dostaliśmy dyspozycji ani z sądu, ani z prokuratury, jak dalej postępować w tej sprawie.
510-37-32 i 510-37-36 to jest numer telefonu dostępny dla naszych słuchaczy. Naszej rozmowie przysłuchuje się Magdalena Łakomy, adwokat, pełnomocnik pani Agnieszki, naszej słuchaczki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani mecenas, jak to wszystko się zaczęło? 11 sierpnia, to była sobota, dzień wcześniej ojciec przyjechał i wziął właśnie tego czterolatka od mamy, jeszcze starsze dziecko, na basen, potem odwiózł te dzieci pod dom i powiedział, że czterolatek śpi w samochodzie, więc on go zabiera, tak? Tak to było?
Tak to było, z tym, że faktycznie dzień przed tym, bodajże to był chyba 12 sobota, 11 piątek, 10 to się wszystko rozpoczęło, z tym, że w pierwszej kolejności to tutaj pani Agnieszka udała się na komisariat policji w Dębnie celem złożenia zawiadomienia. Tam nawet nikogo nie było na tym komisariacie, kto by mógł to przyjąć zawiadomienie, więc udała się do Myśliborza. W Myśliborzu na początku nie chciano od niej w ogóle przyjąć zawiadomienia, więc tak naprawdę w dniu, kiedy to się stało, pani Agnieszka została odesłana i nie przyjęto od niej tego zawiadomienia. Dopiero w dniu następnym, tutaj po moich tutaj prośbach kolejnych do niej, żeby absolutnie się tym nie zrażała, chociaż nie powinno to w ogóle mieć miejsca, udała się ponownie i do prokuratury, i na komisariat w Myśliborzu.
Pani mecenas, ale ważna też jest taka sprawa, że ojciec informował policjantów o tym, że ustnie porozumiał się z panią Agnieszką, z matką dziecka, że zabiera je na wczasy nad morze.
Właśnie i tutaj też do tego chciałam nawiązać, bo w pierwszej kolejności to tutaj przed chwilą usłyszałam w wypowiedzi, że ojciec powiedział, że nie będzie stawiał żadnych problemów, jeżeli chodzi o kontakty.
Wzywany będzie się pojawiał, czy to w sądzie, czy w komisariacie.
Właśnie, natomiast rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Tutaj pan już, po pierwsze nie było żadnego porozumienia pomiędzy rodzicami, że ojciec zabiera dziecko na jakiekolwiek wakacje. Co więcej, była mowa o tych wakacjach i pani Agnieszka kategorycznie się na to nie zgodziła, więc ojciec podjął taką arbitralną decyzję.
Mimo że ma ograniczone prawa rodzicielskie,
tak,
prawda?
Tak, właśnie, bo tutaj zostało zauważone przez moją przedmówczynię, że tutaj pan jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. No nie ma to żadnego znaczenia dla podjęcia stosownych działań w tej sytuacji, ponieważ po pierwsze pan ma ograniczoną władzę rodzicielską, a pieczę z tym dzieckiem sprawuje matka i to przy matce ma dziecko ustalone miejsce pobytu. I w związku z tym, no to są już podstawy do tego, żeby podejmować działania. Ja tutaj dostrzegam taką problem taki, że mamy tutaj do czynienia z jednej strony ten problem można rozwiązywać na gruncie i postępowania karnego i na gruncie postępowania rodzinnego i tak naprawdę i sprawy rodzinnej i tak naprawdę ta sprawa powinna iść dwutorowo, a działa trochę na zasadzie takiej psychologii, że nikt nie chce podjąć żadnych działań.
Pani mecenas, ale przecież pani podkomisarz Mirosława Rudzińska powiedziała, że policjanci z komisariatu w Świnoujściu skontaktowali się z sędzią rodzinnym i nie dostali żadnych konkretnych dyspozycji, jak postępować w tej sprawie.
Mm-hmm, rozumiem. To i tutaj też o ile pani sędzia faktycznie co do zarządzenia w tym momencie przymusowego odebrania dziecka przez kuratora, to jestem w stanie się z tym zgodzić, że no, byłoby to co najmniej utrudnione i też z uwagi na przepisy i samo wykonanie. Niemniej jednak sędzia, sąd rodzinny może wydać każde zarządzenie, które w tym momencie może pomóc i zmierza do ochrony dobra dziecka. Więc tak naprawdę sąd mógł wydać w mojej ocenie zarządzenie chociażby takie, żeby zatrzymać dziecko w Świnoujściu do czasu przyjazdu matki. Bo matka w tym czasie kończyła składać zawiadomienie o uprowadzeniu, zaginięciu i tak dalej na komisariacie w Myśliborzu i miała już siadać w samochód i jechać do Świnoujścia. Ja byłam już w drodze do Świnoujścia po to, żeby pomóc w tym po prostu odebraniu od ojca dziecka. Więc jeśli sąd chociażby wydałby zarządzenie, że należy dziecko zatrzymać po prostu do czasu przyjazdu matki, no to sprawę mielibyśmy już rozwiązaną.
Czyli wszystkie drogi prowadzą do sądu rodzinnego w Myśliborzu i to jest kolejny nasz trop. Pani mecenas, jutro sprawa w sądzie w Myśliborzu. Czy pani zdaniem ojciec dziecka, tego czterolatka, stawi się w sądzie na tej rozprawie?
To znaczy moim zdaniem ojciec się nie stawi, tylko stawi się jego pełnomocnik, aczkolwiek no to też jest to jakby trudno przesądzić. Niemniej jednak prawdą jest to, co pan słusznie zauważył, że wszystkie drogi prowadzą do sądu w Myśliborzu, jednakże w mojej ocenie wypuszczenie pana, tak to już nazwę, z tego komisariatu, bez ustalenia chociażby adresu przez funkcjonariuszy policji, pod którym dziecko będzie przebywało, również było postępowaniem niewłaściwym, bo w przypadku zawiadomienia o uprowadzeniu, zaginięciu dziecka i zarejestrowania wszczęcia poszukiwań, koniecznie należy uzyskać informacje umożliwiające podjęcie stosownych
Pani
działań.
Pani mecenas, umówmy się na rozmowę po tej rozprawie, prawda, która będzie jutro, czyli umówmy się na pojutrze. Dobrze. Że dokończymy temat. Ja również apeluję do ojca albo do jego pełnomocnika, żeby z nami się skontaktował, chociażby pod czujnym numerem i zostawił do siebie numer telefonu 510-37-32. Na zakończenie podkomisarz Mirosława Rudzińska. Pani podkomisarz, jak to jest z tym niespisaniem adresu, pod którym ojciec się znajduje?
Również ta kwestia była wyjaśniana. Chodziło po prostu o to, że jeżeli ojciec zabiera dziecko do rodziny i jak to nazwał na wczasy, to sam stwierdził, że nie jest w stanie podać jednego miejsca pobytu, bo będzie się przemieszczał po kraju. Ale będzie dyspozycyjny, jeżeli chodzi o kontakt telefoniczny. Stąd też, w związku z tym, że osoba ta nie będzie przebywała w jednym miejscu, no taki adres nie został zapisany.
Tyle dzisiaj w tej sprawie. Dziękuję za rozmowę. Podkomisarz Mirosława Rudzińska, Komenda Wojewódzka Policji. Do usłyszenia. I z nami także była pełnomocniczka bohaterki tej opowieści, pani Agnieszki, pani Magdalena Łakome, adwokat. Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Pozostajemy oczywiście w kontakcie, czekamy także na państwa komentarze w tej sprawie. To nie są łatwe sprawy, to są sprawy dotyczące dobrostanu dzieci i one zawsze budzą wiele kontrowersji i tak jest zapewne w tej sprawie. Czekamy na opinię. Czujny 510-37-32 do dyspozycji całą dobę, także mail czasreakcji@radioszczecin.pl. To był Czas Reakcji.